Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam, drodzy Państwo, na rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania, jak ocalić Europę. W studiu telewizji Trwam bardzo gorąco witam po raz kolejny naszego gościa, księdza profesora, doktora habilitowanego Dariusza Oko, kierownika Katedry Filozofii Poznania Uniwersytetu Papieskiego Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Szczęść Boże, księże profesorze, witam bardzo serdecznie.
Daj Boże, szczęść Boże wszystkim telewidzom. Dobry wieczór.
Ksiądz profesor jest kapłanem diecezji krakowskiej, jest także autorem dwóch doktoratów, zarówno z filozofii, jak i teologii oraz habilitacji z filozofii. Pracuje jako kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przez całe 30 lat kapłaństwa angażował się zawsze równolegle w pracy naukowej i duszpasterskiej, między innymi także jako stały rezydent w parafiach polskich i zagranicznych. Przez 16 lat był duszpasterzem studentów, a przez od 19 lat jest duszpasterzem lekarzy archidiecezji krakowskiej. Na studiach, sympozjach, pielgrzymkach i pracy duszpasterskiej około 10 lat spędził za granicą, poznając ponad 50 krajów na 7 kontynentach świata. Najlepiej zna Niemcy, w których studiował i pracował przez 7 lat. Znany także z działalności publicystycznej i medialnej, zwłaszcza z krytyki homoideologii, homoherezji i ideologii gender. W wielu miastach Polski i świata wygłosił serię ponad 200 wykładów, ostatnio także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanadzie. Księże profesorze, jak ocalić Europę? Z niepokojem patrzymy na te różnego rodzaju zjawiska dziejące, szalejące w różnych krajach i starej Unii Europejskiej, ale także przelewające się na nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej. To tocząca się choroba, która niczego dobrego nie wróży i myślę, że dzisiejszy temat równie dobrze można by było zamienić na słowa, czy uda się ocalić Europę, bo te sygnały, te symptomy są tak intensywne i mocne, że te obawy są coraz bardziej uzasadnione. Ideologia gender, najbardziej zgubna ideologia, która pojawiła się w ostatnim czasie, przyjmowana z jakimś ogromnym, z ogromną radością przez kraje starej Unii Europejskiej, ideologia, która przyniesie śmierć Europie.
Tak, no, ocalenie ostateczne, wieczne przychodzi tylko od Boga, ale także każde ocalenie doczesne w granicach Ziemi też ostatecznie jest darem Boga. W każdej sytuacji najważniejsze trzymać się Pana Jezusa i Matki Bożej, to jest najważniejsze, bo działanie Boga jest najważniejsze. To, co my robimy, to jest tylko dodatek. Można powiedzieć, że zawsze 99,9 i tak dalej czyni Pan Bóg, a my mniej niż jeden promil. Ale to, co my mamy uczynić, to mamy uczynić ze wszystkich sił, całym sercem. I przekonuję się o prawdzie tej podstawowej zasady także poprzez moje podróże, wykłady. Ostatnio znowu byłem w Niemczech, w największych miastach niemieckich na północy, od Kilonii po Kolonię, poprzez Hamburg, Hanower, Osnabrück, Braunschweig, Bochum, Bonn. Miałem okazję mówić kazania, wykłady na temat gender. W ten sposób poznałem lepiej północne Niemcy, bo dotąd lepiej znałem południe. I tam znowu przekonywałem się, podobnie jak w Kanadzie czy Wielkiej Brytanii, spotykając Polaków, jak bardzo warunkiem życia mądrego, odpowiedzialnego jest wiara. Widziałem zwykle puste kościoły innych narodów, natomiast pełne kościoły polskie. Nieraz to było szokujące. Na przykład w parafii Mississauga pod Toronto, największej parafii polonijnej świata, gdzie przychodzi około 8 tysięcy osób w niedzielę, no to było radość mieć kazania, wykłady. Przy podpisywaniu książek pytałem te osoby, jak długo tutaj są, gdzie pracują. No, było tam wielu lekarzy, inżynierów, a także rzemieślników remontujących mieszkania. To się powtarza, że to jest polska specjalność. Właśnie lekarze, inżynierowie i rzemieślnicy remontujący mieszkania, budujący domy. Takich osób najwięcej spotykam. Widzę, jakie to są wspaniali, wierzący ludzie. Też w Niemczech prawie wszyscy ludzie, których pytałem, jak długo są w Niemczech po wykładach, no zwykle 20-30 lat mają obywatelstwo niemieckie, a dalej chodzą do polskiego kościoła, bo tutaj znajdują autentyczną wiarę. Widać, jak ta wiara ich trzyma w moralności, przy Bogu. Widać, że jak wiara i polskość stapiają się w jedno. Też na przykład ta parafia Mississauga w Toronto na ramach takiej akcji diecezjalnej zbierania funduszy na specjalne wydatki diecezji okazało się, złożyła łącznie drugą największą ofiarę ze wszystkich parafii diecezji Toronto, a największą pod względem ofiarodawców, więc też w tych liczbach widać, jak Polacy są aktywni, jak utrzymują Kościół. I widziałem też wspaniałą pracę polskich kapłanów, wielki trud, naprawdę no, dając z siebie wszystko, na przykład w czasie dni spowiedzi, no, spowiadają od rana do wieczora, w takie niedziele, to jak prawdziwi misjonarze jeżdżą od kościoła do kościoła, ja to razem z nimi czyniłem. I to jest no, kontrast, na przykład diecezji Hildesheim, zwiedzałem wspaniałą katedrę, diecezji, która ma 1200 lat, ostatnio ta katedra romańska została odnowiona, ale tam no, widziałem zadowalającą kartkę informacji o spowiedzi. Mianowicie w katedrze, w centrum diecezji, spowiedź jest od poniedziałku do piątku od 18 do 18.15. No to trochę zakrawa na jakąś kpinę ze spowiedzi. Ale też właśnie duszpasterze polscy mówili, że obserwują taką prawidłowość, że tam są ludzie, gdzie jest spowiedź. Widać, spowiedź pomaga w głębokim przeżywaniu wiary. Spowiedź oczywiście wymaga wiele od księży. To jest może dla nas jedno z najtrudniejszych zajęć, spowiadać tysiące i tysiące osób, ale to przynosi błogosławiony owoc. To wiąże ludzi z Bogiem, z Kościołem, z parafią. I też no, widzę, że dzięki temu tam rodziny polskie mają się dobrze. Spotykałem wiele wspaniałych rodzin z dziećmi głęboko wierzących. Tam Kościół jest bardzo młody. Tylko tak serce boli, że straciliśmy miliony Polaków, którzy wyjechali z naszej ojczyzny, wspaniałych ludzi, którzy jednak pięknie żyją także dzięki swojej wierze. Taki szczególnie no, wielki kontrast pomiędzy wiarą Polski a wiarą innych narodów przeżyłem w Hamburgu. To jest na misji polskiej, katolickiej, przy pięknym kościele barokowym, który tam stoi już ponad 3 wieki, ma taką ciekawą historię. Znajduje się przy ulicy Große Freiheit, czyli Wielka Wolność. Właśnie ta ulica w XVII wieku była granicą między Danią i Niemcami. Dania aż tak daleko sięgała. I po wojnach religijnych było takie zacieczywienie, że protestanci nie pozwolili katolikom wybudować świątyni w tych rejonach, tam mieli większość, ale pozwolił król duński. Dlatego katolicy zaraz za granicą zbudowali kościół katolicki i mówili, jak przekraczają tą granicę, to mają już wolność, mogą być w kościele katolickim. Teraz oczywiście już całe miasto należy do Niemiec, granica duńska jest daleko dalej, ale właśnie przy tym kościele swoją główną siedzibę ma Polska Misja Katolicka. I w niedzielę widziałem, jak tam no, tysiące Polaków idzie na mszę ze skupieniem, przyjęciem. Natomiast no, było dla mnie szokujące, ponieważ z czasem w ostatnich latach ten kościół został otoczony przez dzielnicę czerwonych latarni, zresztą największą w Niemczech, tak zwane St. Pauli, to znaczy morze domów publicznych. I to było no, bardzo smutne widzieć ludzi, często pod wpływem alkoholu, narkotyków, którzy właśnie tłumami idą do tych przybytków. Taki kontrast, prawda? Polacy do kościoła, a inni do tych domów. Sprawdziłem, jak to wygląda statystycznie i rzeczywiście jest to zatrważające. Okazuje się, że średnio w ciągu tygodnia do kościołów, zarówno katolickich, ewangelickich, jak i prawosławnych, w Niemczech idzie około 3,5 miliona osób. Natomiast do domów publicznych idzie około 8,5 miliona. Tylu gości mają w ciągu tygodnia, czyli 2,5 razy więcej. To jest szokujące zestawienie. No, mówię to z wielkim bólem, bo też byłam nazwany germanofilem przez moją sympatię do Niemców, długie studia, ale no, no widzę, jak negatywne zjawiska zachodzą w tym społeczeństwie. Bo jeżeli tak olbrzymia rzesza ludzi chodzi do takich domów, no to musi się bardzo negatywnie odbijać na całym życiu społecznym, na życiu moralnym. Też konkretnie to wygląda no, strasznie. Na przykład mój przyjaciel przez jakiś czas, jeszcze w latach 80. pracował w Niemczech, właśnie w tym rejonie Hamburga. I tam jego gospodarz, rolnik, u którego pracował, dziwił się, że on nie wystąpił z kościoła, bo jakby wystąpił, to nie musiałby płacić podatku kościelnego. On mówił, no, no 1% z mojego zarobku, zresztą to było parę marek, chętnie zapłacę na kościół, to naturalne. Natomiast jego gospodarz wystąpił z kościoła, żeby oszczędzić te marki, żeby nie płacić. Ale na co wydawał? Miał taki zwyczaj, że właśnie co sobotę jeździł do domu publicznego. I żona o tym wiedziała, musiała się zgodzić. Wiedziała o tym dzieci, a to był taki rytuał jego. No tam wydawał pewnie 1000 marek. Taki właśnie kontrast. Jeżeli człowiek oszczędza na kościele, na Panu Bogu, no to wyda na coś więcej, na coś innego. I no myślę, że jego dzieci, obserwując, jak się zachowuje ojciec, bo jego ojciec, dziadek też tak robili, razem jeździli do tych domów, no chyba nie mieli ochoty zakładać małżeństwa rodziny. No można sobie wyobrazić, co przeżywała jego żona, zmuszona do tolerowania takiej sytuacji. No właśnie takie zachowanie nieuchronnie niszczy małżeństwo, niszczy rodzinę, jeżeli to jest tak masowe, bo już nawet większość mężczyzn w Niemczech korzysta z tego przemysłu pornograficznego, czy też tej prostytucji, no to musi strasznie odbijać się na całym społeczeństwie. Ale to trzeba sobie uświadomić, bo jeżeli odrzucamy Boga, no to musimy mieć innego bożka, jakieś przyjemności. Właśnie też tak, aż tak wyuzdane życie. Właśnie sobie uświadomiłem też w tym kontekście ostatnich ataków na Polskę, pouczania Polski, prawda? Jak mamy żyć, co mamy robić, pamiętajmy, uświadomy sobie, kto nas poucza, co to są za ludzie, bo niestety no, te zjawiska w społeczeństwie Zachodu, często niewierzącym, przesyconym, żyjącym w luksusie, szukającym przyjemności przede wszystkim, nie wiedzącym już, co ze sobą zrobić, no niestety są masowe, no to pokazują statystyki. I w tej konfrontacji tym bardziej musimy pozostać przy Bogu, no bo no, widać, co się dzieje ze społeczeństwem, które odrzuca Boga. Można powiedzieć tak, że jeżeli w sercach ludzi umiera Bóg, to będzie umierał i człowiek, bo jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno, tylko niewiele się chce, a szczególnie nie chce się mieć dzieci. I dlatego Niemcy przeżywają nie kryzys, ale katastrofę demograficzną. To jest schyłek Niemiec. Na 100 emerytów niemieckich przypada tylko 60 dzieci, ale 40 wnuków. Dlatego też przyjmowanie uchodźców dla nich to jest nie tyle altruizm, co życiowa konieczność, bo tam już nie będzie miał kto pracować. Są obliczenia, że za kilkanaście lat Niemcom będą brakować miliony i miliony pracowników. Właśnie to jest ich kalkulacja. Ale no, obserwujemy schyłek Niemiec. To właśnie na tych podróżach, o których ojciec wspominał, wiele razy mogłem obserwować resztki wielkich cywilizacji, wielkich kultur, wspaniałych miast, po których zostały ruiny i piasek, które z różnych powodów, ale także swojej nieodpowiedzialności zginęły. I wydaje się, że no niestety to przeżywamy w Europie. Wielkie narody europejskie właściwie popełniają samobójstwo. No naród, który tak żyje, jak powiedziałem, to właściwie popełnia samobójstwo. I trzeba być wobec tego odpornym. No to jest straszne, że narody popełniają samobójstwo, ale nie możemy sobie tego dać narzucić. Też w sferze medialnej. Przecież wiemy, jak Kościół jest ciągle atakowany. No, na przykład za jakieś afery pedofilskie, ale w Polsce na 1400 pedofili jeden to jest ksiądz może, którzy siedzą w więzieniach. Natomiast zauważmy, czego dopuszczają się ludzie w innych społeczeństwach, nawet w znacznej części. No, potem tego typu ludzi też w mediach, w polityce atakują Kościół. No, mówię o tym, jakkolwiek jest to bolesne, aby sobie uświadomić, z kim mamy do czynienia i przed czym musimy się bronić. To, co robi Europa Zachodnia, jest faktycznie samobójstwem. Te społeczeństwa umierają i to jest no, olbrzymia strata dla świata. Właściwie zamieniają się w kalifat. Ja też to właśnie w Niemczech doświadczam. Na przykład na tak całkiem konkretnie w parafii, w której jeżdżę na zastępstwa, ostatnio co roku obserwuję w takim centrum handlowym, gdzie robię zakupy, że ubywa sklepów niemieckich, przynajmniej jeden sklep niemiecki mniej, a jeden turecki więcej. Albo za plebanią miałem taki ulubiony skwerek, gdzie lubię się modlić, odmawiać brewiarz, różaniec, ale ostatnio to staje się niemożliwe, bo on stale jest okupowany przez Turków, którzy zachowują się bardzo głośnie i głośnie jakbym tam odmawiał przy nich różaniec czy brewiarz, no to by była prowokacja. Więc niejako w ten sposób też odczuwam tą islamizację Niemiec. No, jeżeli te procesy nie zostaną zatrzymane, no to Niemcy zamienią się w kalifat. Tam buduje się meczety, zamyka się kościoły. No właśnie, no niestety tak jest, że jeszcze, no tak sami duchowni niemieccy mówią, że kasy jeszcze są pełne, ale kościoły puste. Także puste są żłobki, przedszkola, no ale pełne są no niestety te dzielnice czerwonych latarn. No to jest droga donikąd, to jest droga samobójcza. I to musimy sobie właśnie uświadomić konfrontowanie dzisiaj z tymi atakami od tego rodzaju ludzi.
Pod adresem Polski, prawda?
Pod adresem Polski. To jest, no, Zresztą to typowo, to też psychologowie obserwują, że często ludzie, którzy są na jakichś nałogach, nie są w stanie uznać, że są w tych nałogach. Często alkoholicy, narkomani, nawet kiedy umierają, twierdzą, że wszystko jest w porządku. No, te zjawiska, które opisują, świadczą o byciu w jakimś nałogu. No, odrzucenie Boga powoduje, że człowiek sobie przybiera innego bożka i to prowadzi do śmierci.
Kryzys demograficzny w Niemczech, księże profesorze, ale także dramatyczna sytuacja społeczna i na tym tle pytamy się o znaczenie Polski, o wartości Polski. Czy rzeczywiście Polska pozostała już tym ostatnim bastionem Europy, która może zagwarantować przetrwanie tego, co fundamentalne i zasadnicze?
No, na pewno nie ostatnim. Jest jeszcze wiele ośrodków bardzo wierzących, religijnych, ale faktycznie, jeżeli chodzi o religijność, o wiarę, to też na podstawie moich podróży, no widzę, że Polska jest właściwie najmocniejszym kościołem świata. Niedawno byliśmy w Argentynie, to na przykład w 3 lata po wyborze papieża Franciszka w Buenos Aires, które ma około 14 milionów mieszkańców, cała aglomeracja, samo miasto 3,5 miliona, do seminarium zgłosiło się tylko 3 kandydatów. 3 lata po wyborze ich rodaka. No, można by oczekiwać jakiegoś większego echa. Natomiast w mojej diecezji krakowskiej w 3 lata po wyborze kardynała Wojtyły na papieża zgłosiło się 95 kandydatów. To porównanie pokazuje siłę Kościoła polskiego. To nie jest nasza zasługa, ale to jest dar. Jesteśmy najbardziej mocnym kościołem świata. Można powiedzieć, że tak no, dodamy różne frekwencje w kościołach, powołania, teologię, wierność papieżowi. To jest coś wspaniałego. No, jednak w Polsce jeszcze około 40% ludzi chodzi do kościoła w niedzielę, prawda? Natomiast w Niemczech wśród katolików tylko 10%, wśród ewangelików 3%. To jest olbrzymi skarb, za który jesteśmy odpowiedzialni i to może być zaczynem odrodzenia, bo jest tak, że jak rozwija się jakaś choroba, to ona może zabić organizm, ale może dojść do przesilenia, kiedy następuje odwrót. I taka jest nadzieja dla Europy. Polska tutaj może być wspaniałym wzorem. Też kiedyś ewangelizacja także Niemiec, Europy Zachodniej, dokonywała się z Wysp Irlandzkich. Właśnie mnisi iroszkoccy, którzy misjonowali w Europie, no, pochodzili z małego kraju, wydaje się nieznaczącego. Znaczy, w ogóle Palestyna była jednym z najmniejszych krajów w Cesarstwie Rzymskim. To są, widzimy, drogi Boże, że właśnie nieraz w bardzo trudnej, nawet tragicznej sytuacji od nowa odrodzenie wychodzi z małego kraju. Palestyna, Irlandia. Teraz no, taką rolę trochę może odegrać Polska. Tylko trzeba pamiętać, że najpierw trzeba ją obronić, bo te niesamowite ataki na Polskę no, wynikają także z tego właśnie, że jesteśmy najbardziej wierzącym krajem. Natomiast w Unii Europejskiej, naszych sąsiadów, no, w dużym stopniu dominują ludzie o przekonaniach ateistycznych. W mediach, w polityce zachodniej bardzo wiele do powiedzenia, często najwięcej mają właśnie ateiści, którzy nie cierpią chrześcijaństwa, nie cierpią Polski. Więc trzeba rozumieć, że to jest też zasadnicze źródło ataków na Polskę. Ateist tych, którzy atakują, oni właściwie są osobistymi wrogami Pana Boga, no będą tym bardziej wrogami Polski, która stara się być temu Bogu wierna.
I do tego także struktura kapitałowa chociażby mediów w Polsce, bo wiemy, że większość mediów to jest kapitał zagraniczny, czyli reprezentują także pewne bardzo konkretne środowiska i w ostatnim czasie także mamy do czynienia z tym nasilającym się atakiem wymierzonym także w katolików w naszej ojczyźnie i przeciwko państwu polskiemu.
Oczywiście no, to jest ta nieustanna walka, o której mówił święty Jan Paweł II, między cywilizacją życia i cywilizacją śmierci. Tutaj można widzieć dokładne podobieństwo w działaniu mediów na Zachodzie i w Polsce. Na przykład najbardziej wpływowa gazeta świata, New York Times, jest znany z tego, że no, wprost nienawidzi katolicyzmu i robi wszystko, żeby rozbić spójność narodową Ameryki i religijną. To jest strategia. Na przykład kiedy w Nowym Jorku jakiś artysta namalował obraz Matki Bożej końskim łajnem, to ta gazeta stanęła murem za nim, że to jest wolność wypowiedzi artystycznej. Popiera się wszelkie możliwe bluźnierstwa, ubliżanie katolikom. Dlaczego? Żeby obniżyć godność tego, co się wyznaje, żeby to ludzie mogli łatwiej odrzucić. A jeżeli ludzie stracą swoją tożsamość religijną i narodową, no to będą jak wolne atomy, którymi łatwo manipulować, łatwo zarządzać. Społeczeństwa o mocnej tożsamości narodowej i religijnej, jak Polska i Węgry, sprawiają problemy. Właśnie dlatego jest ten atak na Polskę. A Gazeta Wyborcza w Polsce to jest niejako taki klon New York Timesa. Przecież zauważmy, że w tej gazecie też jest nieustanny atak na Kościół i na Polskę. Tam ukazuje się przynajmniej kilka artykułów dziennie, które atakują godność katolików, godność Polaków. Także można powiedzieć, według własnych słów redaktorów tej gazety, no nienawidzą oni Polski i Kościoła. Robią wszystko, żeby to zniszczyć, żeby rozbić, bo wtedy można ludźmi łatwo manipulować. Można powiedzieć, taka jakby sekta Adama Michnika. No trochę jest taki spór, taka walka. Można powiedzieć, Kościół świętego Jana Pawła II kontra sekta Adama Michnika. Bo te poglądy Gazety Wyborczej, podobnie jak New York Timesa, to w istocie jest ateizm, wrogi tradycji narodowej, wrogi katolicyzmowi. I wobec tego no, trzeba stanowczo sprzeciwiać się. No mamy wybór, no, jaką chcemy iść drogą? Drogą świętego Jana Pawła II, czy drogą Adama Michnika, przyjaciela Jerzego Urbana? Można powiedzieć, dla... oczywiście tutaj są bardzo inteligentne metody manipulacji, ale no, jeżeli ktoś się przyjaźni z Jerzym Urbanem, to można powiedzieć, że to są podobne cele, tylko bardziej inteligentne metody. Przy tym szczególnie trzeba przestrzegać i jak widać polscy bronią, Polacy zaczynają to rozumieć, broni się przed tym. Chodzi o to, żeby ludziom, którzy zostali zmanipulowani, okłamani przez takie media jak Gazeta Wyborcza, jemu podobne, no, wytłumaczyć, gdzie jest prawda i do tej prawdy prowadzić, to jest bardzo ważne, no bo media mają olbrzymią wpływ na świadomość ludzi, że dlatego też no, Gazeta Wyborcza tak nienawidzi telewizji Trwam i Radio Maria, ponieważ to jest no, olbrzymia przeszkoda dla ich wpływów. No. Boku dzięki, że takie media są, bo gdyby nie, to wpływy takiego sekciarskiego myślenia Michnika byłyby jeszcze większe w Polsce. Ale jak widać, no, na dłuższą metę prawda wygrywa.
Mówimy o tej batalii medialnej wymierzonej przeciwko naszej wierze, przeciwko naszej Polsce. Ta batalia ujawniła się dosyć mocno, księże profesorze, po zmianie przy sterach władzy osób w naszym państwie. Myślę o Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przy powstaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości na czele z panią premier Beatą Szydło zaczęły tworzyć się różnego rodzaju takie jemioły jak Komitety Obrony Demokracji, Komitety Obywatelskie. Przecież to te środowiska, które popierały między innymi te bardzo niebezpieczne działania legislacyjne, chociażby dotyczące projektów ustaw tych światopoglądowych, ideologicznych. Ale co dziwi bardzo wielu osób wierzących w Polsce, że na tych spotkaniach także Komitetów Obrony Demokracji, Komitetów Obywatelskich utworzonych przez Platformę Obywatelską potrafią pojawiać się niektórzy duchowni.
No właśnie, trzeba sobie uświadomić, że ideologia gender to jest taki neomarksizm, co ma korzenie marksistowskie, jest taka mutacja marksizmu, i jest zdecydowanie wielokrotnie potępiona przez Kościół, odrzucona. Kościół ma tutaj mądrość ludzką i mądrość Bożą. Także ostatni dokument papieski, Adhortacja Apostolska Amoris Laetitia, na wielu miejscach potępia gender. Na przykład odrzuca gender, krytykuje gender. Na przykład w punkcie 56 papież pisze: nie popadajmy w grzech usiłowania zastąpienia Stwórcy. Jesteśmy stworzeniami i nie jesteśmy wszechmocni. Rzeczywistość stworzona nas uprzedza i trzeba ją przyjmować jako dar. Równocześnie jesteśmy wezwani do strzeżenia naszego człowieczeństwa, a to oznacza przede wszystkim akceptowanie, respektowanie go takim, jako zostało stworzone. To są słowa wprost wymierzone w ideologię gender, ponieważ do istoty gender należy odrzucanie biologii. Pani Butler, Marx, genderyzm mówi, wszelkie wspomnienie biologii to jest biologizm. Czyli ona totalnie odrzuca prawdę biologii, prawdę natury. A papież przypomina, my nie wymyślamy świata. My go zastajemy stworzonego przez Boga i mamy go z pokorą przyjąć taki, jaki jest. Papież na przykład stwierdza, doceniam feminizm, gdy nie domaga się uniformizmu lub zanegowania macierzyństwa. A to jest właśnie typowe dla gender. Nienawiść do macierzyństwa i negowanie wartości życia kobiet. Właściwie gender mówi, że kobieta powinna być jak mężczyzna, to dopiero będzie wtedy coś warta. Co właściwie jest ubliżaniem kobietom, jest negowaniem kobiecości. Także kolejne zdecydowane odrzucenie przez papieża ideologii homoseksualnej. Na przykład w punkcie 52 papież Franciszek stwierdza, że związków nieformalnych lub na przykład między osobami tej samej płci nie można zwyczajnie zrównoważyć z małżeństwem. Albo w punkcie 251 nie istnieje żadna podstawa do porównywania czy zakładania analogii, nawet dalekiej, między związkami homoseksualnymi a planem Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny. To niedopuszczalne, aby kościoły lokalne doznawały nacisku w tej materii oraz by organizmy międzynarodowe uzależniały pomoc finansową dla krajów ubogich od wprowadzenia praw ustanawiających małżeństwo między osobami tej samej płci. To są właśnie słowa zdecydowanie wymierzone przeciwko homolobby, bo też stosuje się taki szantaż na kraje ubogie w Afryce. Mówi się, jeżeli nie przyjmiecie homoideologii, to nie dostaniecie pomocy. Czyli akceptuje się nawet śmierć głodową tych ludzi, jeżeli nie podporządkują się gender ideologii, homoideologii. To jest straszne. I papież właśnie staje tutaj zdecydowanie w obronie tych ubogich ludzi szantażowanych ideologią gender. Ale także zdecydowanie przeciwstawia się deprawacji dzieci przez gender. Bo to jest główne działanie na gender. Deprawacja dzieci, żeby poprzez to doprowadzić do ateizacji. W punkcie 84 papież mówi, państwo proponuje usługę edukacyjną w sposób pomocniczy, wspomagając nieprzekazywalną innym rolę rodziców, którzy mają prawo do swobodnego wyboru typu edukacji, dostępnej i wysokiej jakości, jaką pragną dać swoim dzieciom zgodnie ze swoimi przekonaniami. Szkoła nie zastępuje rodziców, lecz jest wobec nich komplementarna. Jest to zasada podstawowa. Są też zdecydowane słowa przeciwko temu, co się dzieje na przykład w Niemczech, gdzie kiedy rodzice nie zgadzają się na seks i deprawację swoich dzieci, to idą do więzienia. Tutaj widać, papież wyraźnie stoi w obronie rodziców. Czy też stwierdza w punkcie 281, edukacja seksualna dostarcza informacji, nie zapominając jednak, że dzieci i młodzież nie osiągnęły jeszcze pełnej dojrzałości. Informacja musi docierać w odpowiednim czasie oraz w sposób stosowny do przeżywanego etapu. Nie należy nasycać ich danymi bez rozwijania zmysłu krytycznego wobec inwazji propozycji w obliczeniu niekontrolowanej pornografii i przeciążenia bodźcami, które mogą okaleczyć seksualność. Wielką wartość ma taka edukacja seksualna, to następny punkt, która pielęgnuje zdrową skromność. Jest to naturalna obrona osoby chroniącej swe wnętrze, unikającej zamienienia się jedynie w przedmiot. Bez skromności możemy sprowadzić uczucie i płciowość do obsesji, koncentrującej nas jedynie na narządach płciowych, obsesji, które zniekształcają naszą zdolność kochania oraz sprowadzają do stanów chorobliwych i różnych form przemocy seksualnej, które powodują, że jesteśmy traktowani w sposób nieludzki lub wyrządzamy szkodę innym. To są słowa wprost wymierzone przeciwko seks deprawacji dzieci, która jest organizowana w gender. No trudno bardziej jasne słowa. No, można powiedzieć, że jeżeli są jacyś ostatni zwolennicy gender i homoideologii w kościele, jak no, środowisko Tygodnika Powszechnego, to może wreszcie się nawrócą, bo jak widać, jak wprost występują przeciwko papieżowi, przeciwko nauczaniu kościoła, popierając gender i homoideologię. No te słowa są też radością dla mnie, bo jakoś tłumaczą to, co robię, moje zmagania z gender. To się doskonale zgadza. No też no, doznaję wiele uznania też ze strony biskupów, episkopatu. Ostatnio arcybiskup Hozer bardzo chwalił to, co robię i mówił, że działania episkopatu i moje świetnie się uzupełniają. Czy jeden z ministrów mówił, że jak gratulowałem, że udało się zatrzymać gender, to mówił, że to ja zatrzymałem. No oczywiście to jest, ja miałem jakiś udział w tym, ale przede wszystkim chodzi o działanie papieża, biskupów, którzy tak zdecydowanie wyrażają naukę Kościoła odważnie w Polsce. Ostatnio też na pielgrzymce służby zdrowia w Częstochowie ogólnopolskiej trzech obecnych tam biskupów wyrażały swoje poparcie, gratulacje dla tego, co robię. Jest to dla mnie jakaś wielka radość, potwierdzenie, bo no chyba rzeczywiście odegrałem taką rolę ostrzegającego o zagrożeniu. Właśnie przez to, że no znam przez te studia, podróże, świat, wiem, co grozi Polsce i rzeczywiście tak bardzo trzeba się cieszyć, że udało się ochronić Polskę od gender właśnie dzięki dobrym politykom, bo no to, co nam groziło, było straszne. Gdyby nie zmiana polityczna, no to ten straszny program gender byłby wprowadzany w Polsce. A co on oznacza, pokazuje na przykład książka pana profesora Jacka Kochanowskiego, to jest socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, taki no, jeden z czołowych teoretyków gender, już nawet teorii queer, to jest taki gender do kwadratu w Polsce. On jest głównym redaktorem opracowania z 2013 roku. Szkoła milczenia, przegląd treści szkolnych, podręczników do biologii, wychowania do życia w rodzinie pod kątem przedstawienia ich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych. To jest takie zbiorowe opracowanie, w którym pan Jacek Kochanowski podaje druzgoczącej krytyce zasady wychowania do życia w rodzinie w Polsce. Mówi, że to wszystko trzeba odrzucić i wprowadzić jego teorię. A co on chce wprowadzić? To no pokazuje w tej książce marginesy seksualności. Na przykład na stronie 91 pisze z zachwytem o dark roomach w klubach gejowskich, do których sam, jak mówi, często uczęszcza. W tych dark roomach uprawia się akty seksualne zupełnie, nawet nie widząc twarzy partnera, nie zamieniając słowa. I on mówi, że trzeba być z tego dumnym. Na przykład stwierdza, praca nad emocjami w przypadku seksualnej transgresji związanej z poszukiwaniem w klubie przygodnego seksu męskiego wymaga zatem przybycia tej wielkiej drogi od wstydu i poczucia bycia kimś niegodnym ze względu na niewłaściwe postępowanie, aż do dumy i aprobowania potrzeb swojego ciała i sposobu zaspokajania tych potrzeb. Czyli on właściwie popiera takie akty seksualne no, trochę jak pieski na ulicy, że po prostu nie zna się osoby, nie zamienia się słowa, uprawia się akt seksualny i idzie się dalej. I to nam proponuje jako program wychowania seksualnego. Czy nawet wprost tak odrzuca wszystkie normy kulturowe, że propaguje właściwie zwierzęcość. Na przykład pod koniec na stronie 215 stwierdza, eksces erotyczny będący momentem zawieszenia praw kulturowych, momentem bezrozumnej, nieestetycznej, nieużytecznej, nieekonomicznej ekstazy jest triumfem tego, co zwierzęce nad pracowicie wznoszonym gmachem człowieczeństwa. Czyli on nam proponuje triumf zwierzęcości nad gmachem człowieczeństwa, czyli nad całym humanizmem, nad całą kulturą. Chodzi o jakieś wyparcie się człowieczeństwa. To jest jego propozycja. No, tu jest gender i queer w czystej postaci. To jest no, cofnięcie człowieka do jakiegoś etapu życia zwierzęcego. Nawet do czego też ma należeć no, głębokie zerwanie z kulturą, nawet z językiem. Proponuję, żeby sprzeciwić się kulturze, to właściwie trzeba bełkotać. Jak mówić poza kulturą, a zatem poza językiem samym, na stronie 205. Jedyne wyjście to wykroczenie w beznaczenie, w bezsens. Krzyk, bełkot, nie ma artykulacja. Tylko tak możliwe jest mówienie poza społecznie usankcjonowanym znaczeniami. Czyli jeszcze bełkot nam proponuje. No, to jest przebijanie kolejnego dna. No, wiemy, na przykład jak pan profesor Hartmann z takim podziwem, uznaniem wypowiadał się o kazirodztwie. Tutaj mamy profesora Kochanowskiego, który no, proponuje cofnięcie się do etapu zwierzęcego. No, to jest gender w czystej postaci. Gdyby niezdecydowana postawa polityków, to coś takiego byłoby swobodnie proponowane w Polsce. No, to jest teoria ateistyczna, teoria, jak widzimy, która chce człowieka cofnąć do jakichś wcześniejszych etapów rozwoju ewolucji. I przed tym trzeba się bronić, bo to często niestety wiąże się też z przemocą. Na Zachodzie, w Paryżu, w Madrycie, w Rzymie, w Stuttgarcie są organizowane wielomilionowe demonstracje w obronie dzieci. No rodzice widząc, co genderyści robią w szkołach, jak deprawują dzieci, wychodzą na ulicę. I wtedy spotykają się z niesamowitą przemocą. Na przykład demonstracje w Stuttgarcie muszą być ochraniane przez kilkusetosobowy oddział policji uzbrojonej po zęby. To są pokojowi demonstranci. Rodzice z dziećmi idą, aby protestować przeciwko gender deprawacji w szkołach. Natomiast są tak atakowani przez agresywne bojówki gejowskie, że muszą być ochraniani przez policjantów, żeby nie zrobili krzywdy tym dzieciom. Na tych pochodach geje na przykład publicznie używają kart Pisma Świętego jako papieru toaletowego. No niesamowita agresja. Można powiedzieć, że to jest nietolerancja tych tolerancyjnych. Właśnie w Stuttgarcie odbyło się bardzo ciekawe sympozjum na temat gender, gdzie pokazywano, jak oni sami sobie zaprzeczają. Mówią tyle o tolerancji, ale nie znoszą żadnego sprzeciwu. Oni w swoich podręcznikach mają całe strategie zwalczania inaczej myślących, niedopuszczania ich do głosu, a kiedy są zapraszani do dyskusji, nie pojawiają się. Także naukowcy obecnie na tym sympozjum w Stuttgarcie pokazywali, że jakie są metody manipulacji w wprowadzaniu gender. Na przykład no, nacisku, szantażowania ludzi, tak zwanego moralnego narcyzmu, gdzie ludzi się przekonuje, że mają to poprzeć, to wtedy będą dobrzy. No oszukuje się ich, bo no wiele niestety osób ulega naciskowi otoczenia i tak manipuluje się, żeby ludzi zmusić do wyznawania tej teorii. A pomija się podstawowy fakt. Na przykład jeden z naukowców zwrócił uwagę, że w Austrii na 40% przypadków pedofilii najgorszych, najcięższych, 39% to jest natury homoseksualnej. A o tym się milczy, tego nie chce się mówić. Czy też znany psychiatra mówi, że ludzie, którzy przeżyją akty pedofilii, nieraz przez dziesiątki lat z tego nie mogą się podnieść. Cierpią. A jak działają pedofile? Często właśnie najpierw wprowadzają dziecko w świat pornografii. Chcą go jakoś zainteresować seksualnością, rozbudzić, żeby potem było łatwiej ich ofiarom. Ale właśnie też pedofile mówią, że te programy genderowe w szkołach to jest bardzo według ich polityki. Według, że to przygotowuje dzieci jako ofiary. No dlatego tak bardzo trzeba się cieszyć, że ten straszny program gender jest zatrzymany, bo inaczej, jak wiemy, poprzednia ekipa robiła wszystko, żeby gender wprowadzić i gdyby mogli, to by ten program był w polskich szkołach. Właściwie wykonywali wszystkie polecenia Berlina, Brukseli, jakby polski rząd był ambasadą tych ośrodków, a nie kierował się dobrem narodu. No i oczywiście, tak jak ojciec wspomniał, no tym bardziej zasmucujące, mówię to z bólem, jeżeli no, tacy politycy są popierani przez duchownych. No. Po pierwsze, jeżeli jakiś duchowny uprawia działalność partyjną, to jest zupełnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła, z kodeksem prawa kanonicznego. No, ostatnio przeżywaliśmy takie szokujące zdarzenia. No wiemy, ksiądz Sowa jest tego znany, że właściwie działa jak funkcjonariusz partyjny, wbrew Kościołowi. Czy ostatnio ksiądz biskup Pieronek, który no, pojawia się jak działacz na wiecach partyjnych. To budzi wielkie zgorszenie, no bo to jest sprzeczne z prawem kanonicznym, którego też biskup jest profesorem, bo przecież musi o tym wiedzieć. Duchownemu nie wolno tak się angażować w politykę. A dwa, jeszcze popierać polityków, którzy wprowadzając gender, wprowadzają w istocie deprawację i ateizację Polski. Jeżeli Polska będzie zateizowana, no to ludziom o wiele trudniej będzie dostać się do nieba, ale też o wiele trudniej będzie być Polakiem. I rzeczywiście otrzymuję wiele głosów, pytanie, jak to jest możliwe, takie zachowanie. No jest to oczywiście wielkie zgorszenie. No co można robić? No, nad biskupem emerytem władzę ma właściwie nuncjusz tylko. No to trzeba kierować prośby do nuncjusza o uporządkowanie tej sprawy, o zakończenie tego zgorszenia. A natomiast no, co do księdza Sowy, on jest formalnie księdzem diecezji krakowskiej, ale faktycznie praktycznie podlega kardynałowi Nyczowi, który go bronił już jak... Bo już przełożeni już seminarium chcieli usunąć księdza Sowę z seminarium. Wtedy jako przełożony ksiądz Nycz go bronił. Ale faktycznie teraz też jest pod jego obroną odpowiedzialności. Dlatego jeżeli no, jest jakaś szansa, żeby zmienić postępowanie księdza Sowy, no to trzeba prosić o to kardynała Nycza. Trzeba imiennie do kardynała Nycza kierować prośbę o wpłynięcie na księdza Sowę, bo on właściwie ma nad nim władzę. To jest bardzo ważne, bo ja to znam z Zachodu. Jeżeli jacyś duchowni rozbijają jedność Kościoła, no tak jak ksiądz Sowa, wprost sprzeciwiają się całemu episkopatowi, no to są rzeczy niedopuszczalne. No. Jeżeli, no to tak jakby oficer sprzeciwiał się marszałkowi, sprzeciwiał się generałom. Takie działanie, a przecież ksiądz Sowa jest tego znany, no rozbija Kościół, niszczy Kościół. I tak możemy się temu przeciwstawić. No mówię to z dużym bólem, bo no, znam tych duchownych, ale no przede wszystkim też trzeba się modlić za Kościół. Też modlić o nawrócenie, o zmianę postępowania. No bo tu chodzi o rzeczy najważniejsze. Tu chodzi o Kościół, tu chodzi o nas los doczesny i wieczny, o zbawienie, także o los Polski.
Księże profesorze, chciałbym zaprosić już naszych widzów do współtworzenia rozmów niedokończonych. Powrócimy jeszcze do niektórych spraw, które pozostały nam do podjęcia. Przypominam Państwu numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011-48. Dwa kolejne niepokojące zjawiska, z którymi Europa nie potrafi sobie poradzić, księże profesorze, to napływająca nielegalna fala imigrantów i z tym związana islamizacja Europy.
Właśnie, no już o tym problemie mówiliśmy częściowo, ale no trzeba sobie zdać sprawę, że oczywiście mamy pomagać ludziom, jak tylko to jest możliwe, ale nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. No, na ponad 7 miliardów ludzi, którzy żyją na świecie, no 6 miliardów na pewno żyje się gorzej niż w Europie. W Niemczech bezrobotny czy azylant dotąd otrzymywał tak zwany Hartz IV, czyli najniższy zasiłek, to jest 540 euro, plus mieszkanie. Natomiast w Chinach, jak człowiek pracuje bardzo ciężko przez miesiąc, zarabia 100 euro, w Bangladeszu 20 euro. no to można powiedzieć, że chętniej 5-6 miliardów ludzi przyjdzie do Niemiec, do Europy. Jeżeli otworzymy granice, no to miliardy ludzi zaleją Europę i wtedy nic nie będzie funkcjonować. No, nie można pomóc całemu światu. Też oczywiście Kościół wzywa do pomocy i papież Franciszek, ale trzeba patrzeć na całość, na możliwości, jakie się ma. No, sam Watykan, który ma duże możliwości, to podobno sama Kongregacja Rozkrzewiania Wiary ma majątek ulokowany w nieruchomościach w Watykanie, wartości około 10 miliardów euro. No to gdyby chciała, to mogłaby tysiące uchodźców utrzymać, prawda? A jednak Watykan wziął na utrzymanie tylko kilka rodzin. No to więc trzeba patrzeć na słowa i na czyny, że jednak papież i Watykan stara się pomagać roztropnie, zostawiając te środki na inne cele. No trzeba wiedzieć, że niekontrolowany napływ uchodźców może zupełnie zniszczyć Europę, rozsadzić Europę. No, nie tylko uczynić ją kalifatem, ale też uczynić organizmem niezdolnym w ogóle do życia. Tutaj no, trzeba postępować roztropnie i pomagać tym, którzy najbardziej pomocy potrzebują. Na przykład wiemy, że ludzie w obozach, uchodźcy z Syrii, z Iraku, przez lata czekają na wizy do Europy, do Niemiec, których nie otrzymują. Chociaż jak najbardziej zasługują na taką pomoc. Natomiast ludzie, którzy przekraczają granice, często bezprawnie i nie jako prawdziwi uchodźcy, ale emigranci ekonomiczni, dostają to miejsce w Europie. Ocenia się, że nawet 80-90% tych, którzy przychodzą do Europy, to są uchodźcy ekonomiczni. I to trzeba rozdzielać, no bo Europa nie jest w stanie przyjąć 6 miliardów ludzi, którzy by chcieli poprawić swój los. To raczej można pomagać bezpośrednio w tych krajach, uczyć właśnie, jeżeli kultura europejska tak fascynuje, no to trzeba pomagać rozwijać swoją kulturę. Tam, gdzie ludzie mieszkają, o tym trzeba pamiętać, bo tym bardziej, że islam może być zagrożeniem dla Europy. Przecież historia pokazuje, że około 50% terenów chrześcijańskich zostało zajętych przez islam i tam chrześcijaństwo zostało zniszczone przemocą. Wiemy też, że zwykle, jeżeli muzułmanie osiągają 40-50% w społeczeństwie, no to rządzą często z reguły właściwie nie uwzględniając praw mniejszości. Przecież wiemy, że w krajach muzułmańskich często nie ma możliwości zbudowania kościoła. Są rządzone pogromy, chrześcijanie są mordowani. No to, że muzułmanie mordują się między sobą, to nie usprawiedliwia mordów na chrześcijanach. I o tym trzeba pamiętać, bo no problem jest też w samej wierze, bo chrześcijaństwo wzywa do miłości, do poświęcenia. Jak ktoś chce być bardzo gorliwym chrześcijaninem, no to zostaje świętym, jak Franciszek czy Matka Teresa. Natomiast w Koranie znajdujemy wyraźne wezwanie do walki. Mamy tam wezwania do naśladowania Mahometa, ponad 90 wezwań. No tak jakby mamy Jezusa naśladować, a Mahomet co pół roku dopuszczał się jakiejś zbrodni. Na przykład nakazał wymordowanie 800 Żydów. Prowadził ciągle wojny, napady rabunkowe na zupełnie niewinnych ludzi. I takim ratunkiem są, można powiedzieć, muzułmanie letni. Muzułmanie, którzy nie znają nawet Koranu i nie przejmują się tak swoją wiarą, ale jeżeli zaczynają być bardzo gorliwymi muzułmanami, no to mogą stać się nawet terrorystami. A jeżeli muzułmanie będą rządzić w Europie, będą mieć władzę, no to nie ma gwarancji, że akurat takie radykalne odłamy nie dojdą do głosu. Tak jak na przykład w Arabii Saudyjskiej, gdzie nie ma możliwości zbudowania kościoła. I o tym trzeba mówić. To jest zagrożenie. I nie można tak naiwnie mówić, że to nie będzie problemu, jak Europa w większości stanie się muzułmańska. No, to jest nasze doświadczenie historyczne i obecne, że bardzo często, nawet z reguły, tam gdzie muzułmanie mają większość, los innych religii, chrześcijan, ale także Żydów, ale także ateistów, no, jest niegodny pozazdroszczenia, że to te mniejszości z reguły są prześladowane, nie mają swoich praw. No przecież nawet dzisiaj w Europie, jeżeli muzułmanin przejdzie na chrześcijaństwo czy inne wyznanie, grozi mu śmierć. Właściwie musi się ukrywać do końca życia. To jest sprzeczne z prawem europejskim, z konstytucjami europejskimi. Przecież tego nie można przemilczeć, nie można zapominać. Poza tym jest taka sprzeczność, kiedy genderyści tak wiele mówią o prawach kobiet, a akurat w islamie te prawa kobiet nie są zachowywane tak należycie, nie są uszanowane. Przecież wiemy, jaka jest rola kobiet w islamie. Tego nie można przemilczeć, o tym tego nie można zapominać. I stąd właśnie trzeba bardzo roztropnie podchodzić do tego problemu. No tak pomagać, mamy pomagać obcym, ale też przede wszystkim musimy dbać o swoją rodzinę, o swoich bliskich. Przecież wiemy, co się dzieje w Europie, w Brukseli. Zaprzeczano, że tak nie jest, a teraz wiemy, że na przykład no, w Brukseli 1/3 mieszkańców tworzą muzułmanie i tam powstało getto, z którego wyszli najgorsi terroryści. Podobnie wiemy, że w Szwecji czy w innych krajach są regiony getta muzułmańskie, gdzie policja boi się wchodzić i stamtąd mogą wyjść no, bardzo niebezpieczne aktywności. No, tego nie można przemilczeć, no, bo czasami wydaje się, jakby Europa traciła rozum, popełniała zbiorowe samobójstwo. Jeszcze chciała Polsce nałożyć to samobójstwo. No, no tak, ale to jest... No, że ateizm jest podstawowym nieracjonalizmem. Odrzucać Boga, no to jest podstawowe rozumienie się z rzeczywistością i stąd mogą wynikać następne wielkie błędy, nawet muszą wynikać. No, te programy europejskie w dużym stopniu są programami samobójstwa Europy. I to jest straszne, że niektórzy Europejczycy chcą tak postępować, ale nie mają prawa tego narzucać Polsce.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Witam księdza profesora i witam księdza Piotra. Dziękuję księdze profesorowi za poszerzanie naszej świadomości po prostu wobec zagrożeń, jakie chociażby z gruntu niemieckiego, sąsiadującego z nami kraju, no, występują te rzeczy. Te dane, które ksiądz podał, właśnie te proporcje, że 8,5 miliona ludzi tygodniowo, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem,
tak, idzie tygodniowo, do... Tygodniowo,
tyle gości mają te domy, tak.
Do domu publicznego, a 3,5 miliona do kościoła, to są po prostu porażające rzeczy. I no, ja myślę, że po prostu... A słyszałem swego czasu, nie tak to było w odległym czasie, że jest w Niemczech zarejestrowanych 400 tysięcy prostytutek, a więc tak, po prostu jest to legalne zajęcie i w pewien sposób to prawo tak wykrzywione po prostu moralnie, że to w jakiś sposób stało się normą w Niemczech, tak można z tego rozumieć. A przecież według tego, co ze Słowa Bożego możemy wiedzieć, to po prostu współżycie seksualne odnosi się tylko do małżeństwa między kobietą i mężczyzną. I samo to, że kiedy się próbuje oddzielać pożycie płciowe od miłości, no to się właśnie wypacza to. A przecież to jest tylko zarezerwowane według tego, co Pan Bóg po prostu sam utworzył, że stwarzając mężczyznę i kobietę, to jest ten pułap współżycia, ten pułap po prostu w miłości mający małżeńskiej mieć miejsce. Jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, że właśnie ta sfera płciowości, ona niszczy bardzo mocno wiarę, bo kiedy w Słowie Bożym czytamy, że na przykład apostoł Jan wskazuje, że pożądliwość ciała, pożądliwość oczu pycha życia, na pierwszym miejscu wymienia w swoim liście pożądliwość ciała i jako to właśnie to, co ze świata i to jest właśnie stan ogromnego, to jest śmierć po prostu dla ducha człowieka, kiedy właśnie ta sfera zaczyna dominować i dziękuję właśnie, że ksiądz na to tak nas uczula i zwraca na to uwagę, bo to trzeba tej świadomości coraz więcej, aby więcej po prostu w naszym narodzie to miało miejsce, bo różne wpływy, prawda, medialne, internetowe oddziałują na społeczeństwo i wiele jest zamieszania. Także dziękuję bardzo.
Dziękujemy także, panie Tadeuszu, za ten głos. Księże profesorze, bardzo proszę.
Tak, no, to jest bardzo ważny głos, bo rzeczywiście no, takie zachowanie, chodzenie do takich przybytków no, jest straszne dla kobiet, które tam pracują, ale one nieraz są do tego zmuszone biedą czy gwałtem. Natomiast jest to straszna degradacja dla mężczyzny. No, taki człowiek no, nieraz jeszcze jak ma żonę, to zdradza ją, może ją zarazić jakimiś chorobami. A jeżeli to się dzieje masowo, jeżeli to robią miliony, no to jest katastrofa dla społeczeństwa. I trzeba sobie zdawać sprawę, że tego typu ludzie poza naszymi granicami no, żyją w no, olbrzymich ilościach. No, w Polsce to się też oczywiście ma miejsce, ale proporcjonalnie o wiele mniej. Jak w Polsce 40% ludzi chodzi do kościoła. Ale to jest taki obraz, no, czy Bogiem jest Jezus Chrystus, czy właśnie ciało. Ale też no, warto mówić o tym, co jest źródłem nadziei, co może być takim znakiem dla nas. Ja właśnie też dzisiaj przyniosłem taką propozycję, jak też możemy się uczyć, rozwijać. No myślę, szczególnie dobrze się uczyć od narodu wybranego, narodu żydowskiego. Ostatnio ukazała się taka książka Krzysztofa Kopotowskiego Geniusz Żydów na polski rozum. To tutaj taki trochę prowokacyjny, ale oczywiście tutaj ze wszystkim nie można się zgodzić. Myślę, że nieraz o wiele za bardzo krytyczny też wobec chrześcijaństwa czy katolicyzmu, ale pokazuje właśnie geniusz narodu żydowskiego, którego naprawdę warto się uczyć. Na przykład na początku podaję taką statystykę. Spójrzmy na Stany Zjednoczone. W tym wieloetnicznym państwie prawa i wolnej konkurencji mogą swobodnie ujawniać się talenty każdej kultury narodowej. Żydzi stanowią 2% mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Jednak żydowskie pochodzenie ma 20% profesorów najważniejszych uniwersytetów i 40% wspólników najważniejszych kancelariach prawniczych Nowego Jorku i Waszyngtonu. Mają 10% senatorów, prawie 5% posłów do Izby Reprezentantów, ale też 1/3 sędziów Sądu Najwyższego i 139 z 400 najbogatszych Amerykanów na liście magazynu Forbes. To właśnie też może tłumaczyć, że żartuje się, że Stany Zjednoczone są największym satelitą Izraela. Ale można podziwiać ten naród, który ma tak mały udział procentowy w społeczeństwie, a tak wielkie wpływy. Dalej, 1/4 z 50 najbogatszych ludzi świata jest pochodzenia żydowskiego, choć ten naród, kultura czy religia obejmuje ledwie 2 promile ludzkości. 2 promile ludzkości. To się nazywa nadreprezentacja. Kto ceni badania naukowe bardziej niż pieniądze, znajdzie na szczycie ludzkich osiągnięć także około 1/4 ich uczonych. Od czasu ustanowienia Nagrody Nobla otrzymało ją 194 laureatów żydowskiego pochodzenia po co najmniej jednym z rodziców. Daje to 23% ogółu noblistów w XX wieku. No myślę, piękny przykład. Też no, nauka dla innych narodów. 2 promile społeczeństwa, które stanowi 2 promile ludzkości, ma 1/4 Nagród Nobla. No, geniusz żydowski. I cała książka jest z apelem, żebyśmy się uczyli od Żydów, od Izraelitów, bo rzeczywiście jest się czego uczyć i to myślę też jest nadzieja dla Polski, bo też tutaj katolicy mają swój udział. Na przykład przebadano największe odkrycia naukowe, zbadano ilu naukowców pochodziło z danych kultur w dziejach świata i okazuje się, że właściwie znaczna część odkryć naukowych, około 97% dokonało się w zachodniej cywilizacji, właśnie cywilizacji chrześcijańskiej. Właśnie taki pas ziemi od Danii, Szkocji poprzez Francję, Benelux, Niemcy do Włoch. W tym rejonie powstało 97% największych wynalazków ludzkości. Przy czym szczególnie tutaj przyczynił się katolicyzm. Około 12% tych wynalazków miało miejsce w Paryżu i okolicach. Widać katolicyzm, który popierał naukę, Kościół zakładał pierwsze uniwersytety świata, szczególnie najbardziej przyczynił się do rozwoju nauki. Ale ostatnio też szczególnie naród żydowski, kiedy wyszedł z get i połączył się z geniuszem sąsiadujących narodów, no pomógł w największych odkryciach, na przykład w Niemczech Einstein czy Husserl. Też no właśnie trzeba pytać, jak to jest możliwe i jak trzeba bronić tej kultury, bo to też w związku z Europą. No jednak, jeżeli Europa zaniknie, to zaniknie też źródło wynalazków. No jednak islam nie może się pochwalić taką twórczością, taką kulturą. Jednak widać, jest coś takiego w chrześcijaństwie, w judaizmie, co sprzyja największym odkryciom naukowym. Katolicy tu mają piękne karty, ale też w ostatnim czasie, szczególnie Izraelici. I trzeba się od nich uczyć. Na przykład na 4000 największych twórców kultury i nauki, 550 to są Niemcy. No jeżeli Niemcy wymrą, a to się dzieje, teraz wymierają, no to będzie strata dla kultury, prawda? Ja to widzę już, że no, ponieważ rodzina jest rozbita, to Niemcy mają mało dzieci, a jeszcze te dzieci, które są często rozbite psychicznie, też przez taką deprawację seksualną. I przemysł niemiecki narzeka, że nie ma uczniów, którzy by się nadawali do przysposobienia jako robotnicy. Dlatego ściągają Polaków. Tam już w fabrykach niemieckich, w biurach pracuje bardzo wiele obcokrajowców, także Polaków. Bo brakuje Niemców, którzy mogliby zachować tą wielką tradycję kultury niemieckiej. Więc można powiedzieć, z powodów No, kulturowych, naukowych trzeba bronić każdego narodu. Jeżeli ekolodzy mówią, że mamy bronić jakieś wymierające gatunki żabek, no to tym bardziej narody, prawda? Tak można argumentować na rozum ateistów. Ale widać, że w katolicyzmie są te wielkie tradycje naukowe, twórcze. No właśnie zasługi Kościoła dla nauki. Ale ostatnio widzimy szczególnie geniusz żydowski, który długo rozwijał się w gettach, głównie poprzez studia teologiczne, studia nad Biblią. Tutaj był kształcony intelekt żydowski. I kiedy ten intelekt wykształcony na studiowaniu Pisma Świętego po wyjściu z gett w XIX wieku spotkał się z geniuszem innych narodów, no można powiedzieć, doszło do największych odkryć. I tutaj można powiedzieć, jest, można powiedzieć, pewną szansę dla Polski, no bo tak liczbowo możemy sobie uświadomić, że Izraelici stanowią 16 milionów mieszkańców świata, te 2 promile właśnie mieszkańców świata, z czego 6 milionów Izraelu, a 6 milionów Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, w Polsce, no, łącznie z emigrantami, którzy teraz są gdzieś w Europie, jest około 38 milionów ludzi, a ludzi pochodzenia polskiego w świecie jest około 21 milionów. No to razem to jest 60 milionów ludzi, Polaku lub polskiego pochodzenia. No to jest prawie 4 razy więcej. Prawda? Więc można powiedzieć, jeżeli my byśmy potrafili zmobilizować nasze siły duchowe, to moglibyśmy też mieć podobne znaczenie, właśnie ucząc się od tego wielkiego narodu. Ale co, no, czego można szczególnie uczyć się od Izraelitów? Na pewno solidarności, no, wykształconej przez tysiące lat prześladowań, pomagania sobie nawzajem, wspierania się, ale też rozwoju inteligencji i rozwoju tego, co duchowe. Właśnie w wychowaniu w domu izraelskim kładzie się szczególny nacisk na to, co duchowe, na najlepsze książki. Też zostawia się dzieciom pewną swobodę, nawet do tego, żeby były trochę bezczelne, ale żeby rozwijały swój intelekt, żeby były twórcze. Właśnie warto podpatrywać Żydów, jak oni to robią, że wychowują swoje dzieci na tak zdolne, twórcze osoby. Na przykład armia izraelska, chyba najbardziej sprawna armia świata. Zauważmy, że Izrael jest otoczony śmiertelnymi wrogami, z którym toczył wojnę albo toczy wojny, którzy chętnie by go zepnęli do morza, a ten mały naród, tylko 6 milionów Izraelitów, potrafi się bronić, szachować wszystkich. Także dzięki armii znakomicie zorganizowanej, gdzie na przykład bardzo szanuje się każdego żołnierza. W armii izraelskiej szeregowiec ma prawo sprzeciwić się kapitanowi, jeżeli uważa, że źle postępuje, nawet zespół szeregowców, i może zgłosić to przełożonemu pułkownikowi. Wcale nie jest powiedziane, że przyznają rację kapitanowi. Jeżeli pułkownicy uznają, że kapitan się myli, to kapitan zostanie usunięty. Właśnie docenianie inteligencji jednostki. To sprawia też siłę armii izraelskiej, która w tak trudnej pozycji potrafi obronić swój kraj. I myślę tutaj, Żydzi są wielkim wzorem dla Polski, no bo mimo wszystko Polska jest teraz atakowana przez pewne ośrodki, ale no nie tak jak Izraelici przez muzułmanów, prawda? My tak złej sytuacji na szczęście nie mamy. Ale jeżeli Izraelici mogą sobie poradzić o wiele trudniejszej sytuacji i nawet Stany Zjednoczone nie mogą im narzucić swojego zdania, no to jest wzór dla Polski, że trzeba tak samo, tylko właśnie trzeba oprzeć się szczególnie na tradycji i na wierze, no bo nie byłoby Izraela, gdyby nie zachowanie jego tradycji i jego wiary. Rola Izrael szczególnie pokazuje, jak ważne jest zachowanie tożsamości narodowej i religijnej. Bez tego nie byłoby Izraela, nie byłoby wspaniałych dzieł tego narodu. I analogicznie można powiedzieć, że kwestionowanie w ogóle tożsamości narodu i tożsamości religijnej jest też właściwie antysemityzmem, bo jest kwestionowaniem Izraela. Bo właśnie tak jak wspaniale szanuje się Izraelitów, ich tradycje, ich kulturę i wiarę, tak trzeba szanować inne narody, także Polskę, prawda? My nie żądamy jakichś specjalnych praw, tylko tych praw, które mają wszyscy. Można powiedzieć, że trzeba szanować każdy naród i każdą religię, a więc także naród polski, społeczeństwo polskie i także religię katolicką. W obliczu tych niesamowitych ataków, którym jesteśmy ostatnio świadkami, bo można powiedzieć, jeżeli kwestionujecie w ten sposób jakąkolwiek tożsamość narodową i religijną, to w istocie też kwestionujecie Izraela, który tak szczególnie pielęgnuje swoją tożsamość i swoją religię. Więc, a tego nie należy kwestionować, tylko właśnie uczyć się, żeby narody były jak wspaniała rodzina, tak jak bracia i siostry. Bo tak jak potrzebujemy do rozwoju rodziny, potrzebujemy narodu. No, Żydzi są tu najwspanialszym przykładem. Bez tej tradycji, bez tego trzymania razem, nie byłoby tych wspaniałych osiągnięć, z których korzysta cała ludzkość. No bo z osiągnięć uczonych żydowskich korzystamy wszyscy. I tutaj Polacy się mogą wiele nauczyć, Bo nawet, powiedzmy, jeżeli z tych 60 milionów Polaków czy polskiego pochodzenia, gdyby nawet 60% chciało pracować dla Polski, nawet gdyby, no bo są ludzie, którzy Polskę zdradzają, pracują dla wrogów Polski, którym nie zależy na Polsce, nie chcą być Polakami. No ale nawet gdyby takich ludzi było 40%, to nawet no to gdyby nawet 60-50% zostało, no to i tak dalej jest ponad 30 milionów ludzi. Prawda? Więc też nie lękajmy się, nie obawiajmy, jest nas dużo. No. Nawet jakby połowa Polaków chciała zostać przy polskości, to jest dwa razy więcej niż Izraelitów. Tylko trzeba ten potencjał wykorzystać. A tutaj jeszcze wiele mamy do nadrobienia. No, na przykład mamy takie zatrważające dane, że jednak Polacy nadal za mało doceniają naukę, że no, są, że nawet większość Polaków w ciągu roku nie przeczyta ani jednej książki. Czy podobno 10 milionów Polaków nie ma w domu nawet książki. No to taka postawa nie ma przyszłości. No, ci mają szansę, którzy są innowacyjni, że są pomysłowi. Też zapaść polityczna-gospodarcza sprawiła, że Polska ma podobno najmniej innowacyjną gospodarkę w Europie. To jest przerażające, bo we współczesnej kulturze gospodarce no, najlepsze pozycje i przyszłość mają ci, którzy są innowacyjni, są pomysłowi i Polacy są do tego zdolni. Przecież ja właśnie jeżdżąc po świecie z układami spotykałem wielu wspaniałych polskich inżynierów, którzy mają olbrzymie sukcesy w innych firmach, mają funkcje kierownicze. Tylko muszą mieć stworzone odpowiednie warunki i tak ważne jest, że teraz staramy się stworzyć w Polsce warunki do rozwoju geniuszu polskiego. Naprawdę jest nas dużo, mamy wspaniałe wzory, a no przede wszystkim mamy głęboką wiarę, pobożność. Właśnie jak teraz tutaj jedąc do studiu zwiedziłem wspaniały nowy kościół, wotum dla świętego Jana Pawła II, to jest, można powiedzieć, no taki wspaniały pomnik, taka jakby twierdza polskości i wiary. To pokazuje siłę polskiego ducha. To pokazuje, do czego Polacy są zdolni. Naprawdę mamy wiele atutów. Jesteśmy wspaniałym narodem, przede wszystkim narodem wierzącym, inteligentnym, tylko ten potencjał musimy wykorzystać. Właśnie myślę, że tutaj wspaniałym przykładem może być wielki naród izraelski. Jak nawet będąc w niewielkiej liczbie, jak wiele można osiągnąć, jak można osiągnąć, obronić swoją tożsamość, swoją religię, jakie wspaniałe to owoce może przynieść dla narodu, ale całej ludzkości. No bo te osiągnięcia, wynalazki jednego narodu służą całej ludzkości. Jak właśnie we wspólnocie braci i sióstr. Bo narody powinny być jak rodzina właśnie, jak bracia i siostry, dzieci jednego Boga.
Odbierzemy telefon, księże profesorze. Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże. Tutaj Marian dzwoni z Niemiec. Jestem na emigracji około 30 lat. To są czasy jeszcze te solidarnościowe, że tak powiem, z rodziną wyemigrowałem wtedy. Dano mi paszport, o dziwo, całą rodziną, dlatego, że byłem zbyt aktywny wtedy tam na tamte czasy. Prawdopodobnie dlatego aż się zdziwiłem. No ale w każdym razie chciałem do tematu przede wszystkim dotknąć tematu islamizacji, a to znaczy to, co ksiądz profesor właśnie tak ładnie naświetlił. Ja takie mam tutaj doświadczenie, bo pracując w pewnym momencie z uczniami, byłem opiekunem praktyk, to znaczy miałem do czynienia z młodymi ludźmi Niemcami, ale wśród nich byli też i muzułmanie. No i ja chciałem wrócić do roku tego dramatycznego ataku tych wyszkolonych w Niemczech pilotów, którzy zaatakowali Amerykę, prawda? Byłem przerażony, ale miałem sposobność, żeby rozmawiać z tymi ludźmi wtedy, którzy tutaj w Niemczech pracowali też, prawda. Rozmawiałem z dziewczyną, która miała 21 lat i zapytałem ją, powiedz mi, jak to mam rozumieć, bo ja tego normalnie ludzkim rozumem nie umiem pojąć, co się stało. Ona oczywiście była zadowolona że z tego, co się stało, ale ja mówię, a ty jesteś wyznawcą tej religii. No tak, ja jestem, ja należę, ale ja tu się urodziłam 21 lat temu. I ja właściwie nie jestem żadną taką praktykującą muslimką, to mnie tak troszeczkę nie bardzo grzeje po prostu. Ale ja wiem, my wszyscy wiemy, że to jest czas, kiedy cały świat musi stać się wyznawcami Mahometa. Więc to mnie zaszokowało. Wtedy młoda dziewczyna, która twierdzi, że nie nic wspólnego właściwie praktycznie z tym nie ma, ale ona wie i oni wiedzą. tutaj, w Niemczech. Coś takiego, to przeświadczenie, prawda? No, trochę mnie to przeraziło. Pytałem innego chłopca, 23-4 lata, też był wtedy w trakcie szkolenia, to i praktykantem u mnie był. Ja go zapytałem, jak ty możesz to zrozumieć, jak ja mam to zrozumieć, co ty mi możesz pomóc, żebym ja zrozumiał. I że młody człowiek, powiedzmy, wyszkolił się tam, prawda, na Uniwersytecie w Hamburgu czy gdzieś, no i potem wsiada i nagle zabija siebie, żeby innych zająć, zabić. Ja tego nie umiem zrozumieć. No, więc ja mówię, ty jesteś wyznawcą? Tak, ale ja też tak trochę, no bo tutaj w Niemczech to wszystko luźno niby. No i on mi mówi w ten sposób, słuchaj, nie dziw się, bo przecież on, jeżeli się zabije w takiej religijnej, prawda, misji, to on dostanie po śmierci, bo ja mówię, no życie przed nim całe. Dlaczego on likwiduje swoje życie na samym początku? No to wtedy się dowiedziałem, że ale on zaraz po tamtej strony zostaje nagrodzony, do 70 dziewic dostaje. To znaczy ja mówię, jak to dostaje dziewic? Skąd te dziewice w niebie i tak dalej? I dlaczego aż tyle? Mówię, ja mam tylko jedną żonę. Ale mam czasami dużo problemów, no bo kobieta jest inna jak mężczyzna. Ale 70 dziewic do, no wiadomo do jakich praktyk, ksiądz wspominał o tym, prawda, tutaj, co się dzieje z Niemcami, prawda?
Tak, panie Marianie, my chcielibyśmy się już odnieść, dlatego że 4 minuty pozostały nam do zakończenia tej części naszego spotkania. Księże profesorze, no dramatyczne przykłady, ale z życia zaczerpnięte, bo tak po prostu jest.
No, prawda jest absolutna. Lepiej znać najbardziej bolesną prawdę, niż żyć w najbardziej słodkim złudzeniu. No, trzeba pamiętać, że media wytwarzają takie złudzenia. I już kilkadziesiąt lat temu media miały olbrzymią władzę nad świadomością ludzi, no, na przykład nad niemiecką. No, żartuje się, że gdyby Goebbels miał telewizję, to by Niemcy do dzisiaj nie wiedzieli, że przegrali wojnę. A metody manipulacji ludźmi dzisiaj są wielokrotnie bardziej rozwinięte, bardziej wyrafinowane niż w czasie II wojny światowej. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że media i polityka często, nawet z reguły, służy nie prawdzie, nie dobru, tylko manipulacji ludźmi, aby przeprowadzać cele ludzi, którzy no, są absolutnie przeciwni dobru narodu, chrześcijaństwu. I musimy być na to uczuleni, wiedzieć, do czego to prowadzi. No, właśnie musimy uważnie obserwować naszych sąsiadów, co się u nich dzieje, jakie owoce przynoszą programy, które tam się propaguje. Bo na poziomie intelektualnym można bardzo długo dyskutować, ale ważna jest weryfikacja empiryczna. Co się dzieje z narodem, ze społeczeństwem, które postępuje według pewnego programu. No i widać, że ten program prowadzi do śmierci narodu, śmierci cywilizacji. To obserwujemy w Europie Zachodniej. Dlatego nie możemy sobie dać narzucić takiego programu. Ci ludzie powinni się wstydzić i raczej powinni się nawrócić, a nie narzucać innym takiego programu. Ale to trzeba robić z taką mentalnością zwycięzcy, w nadziei, z radością, bo przecież, no jak mówił święty Jan Paweł II, ile razy Polska, ten naród był skazywany na śmierć. A żyjemy, rozwijamy się. Trzeba trzymać się Pana Boga. Trzymać się Pana Jezusa i Matki Bożej, to jest najważniejsze, a reszta będzie nam dodana.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, nasze rozmowy niedokończone dobiegają końca. Dziękuję serdecznie księdzu profesorowi. Naszym gościem był ksiądz profesor doktor habilitowany Dariusz Łoko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Bardzo dziękuję, księże profesorze. I dziękuję także bardzo gorąco widzom telewizji TVN i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Boże, Boże.